Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Jezusa z zapytaniem: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: Jan Chrzciciel przysyła nas do ciebie z zapytaniem, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? W tym właśnie czasie Jezus wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i uwolnił od złych duchów. Także wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc: idźcie i donieście Janowi to, co widzieliście i słyszeliście. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Oto słowo Pańskie. Błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. To zdanie Jezusa jest bardzo mocne. Szczęśliwy jest ten, kto nie zwątpi w Jego boskość i w Jego zbawcze posłanie przez Ojca. Ale zaraz może pojawić się we mnie pytanie: a co jeśli mam w swojej wierze jakieś wątpliwości? Co jeśli tak jest? Czy to zamyka mi drogę do szczęścia, do radości z mojej wiary? Czy to mnie przekreśla, że ja może nie do końca, nie całkiem we wszystko wierzę, że zastanawiam się? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Wszystko zależy od tego, jak ja sam podejdę do tematu wątpliwości, które mogą się w moim sercu pojawić. Bo samo chrześcijaństwo, przez to, jaką jest religią, jakiego Boga wyznajemy, rodzi wątpliwości, bo jest niesamowitym intelektualnym wyzwaniem. Bóg, który staje się człowiekiem, to jest trudne do pojęcia ludzkim rozumem. I naturalnym jest, że pojawiają się wątpliwości, bo dużo, w cudzysłowie, łatwiejszy do przyjęcia jest Bóg, taki nazwalibyśmy go Bóg filozofii, czyli pewien najwspanialszy byt, który stworzył świat i tak dalej. I wszystko, co najlepsze, co największe, pod słowem Bóg się zawiera. Taki Bóg, można powiedzieć, jest bardziej logiczny, bo jest kimś potężnym, przed kim my mamy po prostu uklęknąć, mamy się go bać. Ale z drugiej strony jest też kimś, kto jest bardzo daleko. A chrześcijaństwo przedstawia nam Boga, który jest bliski, który sam staje się człowiekiem, przyjmuje naszą ograniczoną ludzką naturę. A my o tej ograniczoności naszej natury to wiemy czasem aż zbyt dobrze. Jednak Bogu to nie przeszkadza. On taki właśnie się staje. Wątpliwości, które mogą się w wierze pojawić, są stanem pewnej chwiejności. Nie czujemy się wówczas pewni, kiedy dopadają nas wątpliwości. A wtedy, kiedy się nie czujemy pewnie, to szukamy oparcia, szukamy wzmocnienia. A jeśli więc dopadają nas wątpliwości co do naszej wiary, to nie jest to powód do tego, żeby się załamać czy stwierdzić, że to chyba nie dla mnie wiara, że może po prostu mam się zawinąć stąd i pójść sobie inną drogą, poszukać jakiejś innej ścieżki, gdzie te wątpliwości mnie nie dopadną. Jest takie zdanie piękne, które też stało się tytułem książki czeskiego księdza Tomasza Halika, który mówi, co nie jest chwiejne, jest nietrwałe. I rozwijając dalej tę myśl, mówi tak, kto nie miał nigdy wątpliwości w wierze, ten nigdy nie żył żywą wiarą. Bo jeśli wiara jest żywą relacją z osobą, jaką jest Bóg, to normalne, że pojawią się pewne wątpliwości, problemy w tej relacji. Ale to tylko świadczy o wierze, o tym, że jest ona czymś dynamicznym, rozwijającym się. Dlatego wątpliwości to dla nas okazja do tego, żeby przemyśleć naszą wiarę, nasze życie na nowo, ale przede wszystkim, żeby przemodlić to. To znaczy, żeby rozmawiać o tym z Bogiem. Mówić Mu, po prostu nie mam tak silnej wiary, Panie. Co mam z tym zrobić? Chciałbym mieć wiarę większą, mocniejszą. W każdym czasie ją mieć, ale nie zawsze tak jest. Więc wątpliwości, tak będąc w tym czasie około Bożego Narodzenia, zresztą też już w naszym kościele tutaj pojawiły się choinki, wątpliwości można, tak, już teraz się wszyscy rozglądają, gdzie one są, tutaj po lewej i po prawej, ale wątpliwości możemy porównać do takiego otrząsania choinki z igieł już po Bożym Narodzeniu. Kiedy chcemy wynieść z domu, a jeszcze nie nabrudzić za bardzo na klatce schodowej czy gdzieś po drodze do śmietnika. Więc wytrząsamy ile się da, żeby potem same te badyle wynieść. Ale nie zawsze, ale nie wytrzęsiemy wszystkich igieł. Niektóre zostaną. Wątpliwości są czymś takim, są otrząsaniem igieł z choinki. Wiele z nich spadnie, pozostaną te najmocniejsze. I tak samo może stać się z naszą wiarą. Wątpliwości wstrząsną nami i odpadnie od nas to, co jest słabe, ale może wtedy pozostać właśnie to, co jest mocne. My to zauważymy i rozwiniemy w sobie te nasze mocne strony. To, na czym nasza wiara może się oprzeć. Inną kwestią jest natomiast to, skąd wzięły się w moim życiu wątpliwości co do wiary. Bo mogą być one wynikiem moich dociekań, pytań, które sobie zadaję, takich intelektualnych pytań, bo chcę po prostu zrozumieć moją wiarę, a to będzie po prostu oznaką dojrzewania wiary, rozwoju wiary. Ale mogą być też wątpliwości darem od samego Pana Boga. O tym mówiliśmy sobie trochę w poniedziałek przy okazji wspomnienia świętego Jana od Krzyża, że Pan Bóg czasem zabiera nam poczucie swojej obecności. Można powiedzieć, zabiera nam te cukierki, które nam daje, te słodycze, bo czasem wielu z nas ma takie poczucie na modlitwie, takiej właśnie słodyczy, błogości, że ja teraz rozmawiam z Panem i mam taki spokój w sobie, ale czasem Pan Bóg to właśnie nam zabiera. I czujemy się na modlitwie niespokojni, opuszczeni. Dlaczego tak robi? Dlatego, żebyśmy nie pragnęli radości związanej z relacją z Nim, z tego, co z niej wynika, ale żebyśmy samego Pana Boga chcieli. To można trochę porównać do takiego początkowego stadium zakochania między ludźmi. Kiedy zakochani nie mogą się od siebie oderwać, kiedy nie mogą się doczekać kolejnego spotkania, bo było bardzo miło, przyjemnie, te wszystkie motylki w brzuchu i tak dalej. Były buziaczki, przytulenie, pogłaskanie, spacerowanie za rękę, słodkie oczka, słodkie słówka. To wszystko jest pewnym etapem. Tak samo w relacji z Panem Bogiem. Takie początkowe zakochanie wobec Pana Boga jest nam bardzo potrzebne, daje nam dużo siły, ale jest to pewien etap. Później, tak jak w miłości, to wszystko musi okrzepnąć, bo na tym nie da się budować. Nie można się tylko na tym zatrzymać, mamy dojrzewać. Dlatego musimy przestać pragnąć właśnie tylko tego, co Bóg nam daje. Pragnąć ciągle jakichś nowych znaków od Niego. Bo dziś przecież temat na zakończenie tych naszych spotkań to znaki od Boga, ale mamy pragnąć Jego jako takiego samego, Jego obecności. Inaczej jednak ma się sprawa z wątpliwościami, które pojawiają się w nas z powodu tego, w jakim poruszamy się środowisku, wśród kogo żyjemy. Inni ludzie mogą czasem w nas wątpliwości wzbudzić. I te wątpliwości wzbudzone przez innych ludzi o innym spojrzeniu na świat, być może ludzi niewierzących, potrzebują naszej natychmiastowej odpowiedzi, ale nie odpowiedzi tej osobie, ale odpowiedzi naszego serca, że ktoś zasiał we mnie wątpliwość, ale ja staram się zweryfikować, na ile to, co mi powiedział, to, co we mnie zostawił, jest prawdziwe, więc uciekam się do źródeł, do Pisma Świętego, może do innej osoby, która w tym momencie nie przeżywa wątpliwości związanych ze swoją wiarą. Opieram się na jakimś autorytecie, żeby umocnić we mnie moją wiarę. Żeby nie dać się ponieść jakiemuś prądowi tak bezwiednie, ale żeby zweryfikować. I to znowu prowadzi nas potem do dojrzałości w wierze, do rozwoju. Trzeba więc sobie uświadomić, że takie wątpliwości, brak jakiejś pewności w wierze, momenty zawahania są w pewnym sensie w naszą wiarę po prostu nieodłącznie wpisane. Takie jest życie, można powiedzieć. Jeśli szukamy w naszej wierze takiej stuprocentowej pewności, to się z pewnością zawiedziemy. Bo wiara to jest relacja z osobą, z Bogiem, w której podstawą jest zaufanie. A zaufanie porównać można do stanięcia nad przepaścią, czy jak kto woli, stanięcia na granicy światła i mroku i postawienie kroku naprzód. Z zaufaniem, że nic mi się nie stanie, że nic złego mnie nie spotka. A to tylko na podstawie tego, że ta osoba, Bóg, zapewnia mnie o swojej nieustannej opiece. Adwent jest więc takim czasem, który ma nami zachwiać. Musi nami zachwiać, bo stajemy wobec tajemnicy Boga, który stał się człowiekiem. Stajemy w obliczu tajemnicy Bożego Narodzenia, która jest wspaniała, dobrze nam się kojarzy, bo i święta są miłe. Ale uświadomienie sobie, o czym te święta mówią, mogą sprawić w nas wątpliwości. Bóg jednak nie daje nam żadnych dowodów, które mają nas na 100% przekonać. Nie daje nam pewności, ale daje nam siebie. Sam Jezus jest dla nas znakiem. Jezus, z którym spotykamy się przede wszystkim na modlitwie, podczas sprawowania sakramentów i wtedy, kiedy sięgamy po Jego Słowo. I to Słowo dzisiaj jest bardzo ciekawe. Szczególnie pierwsze czytanie z Księgi proroka Izajasza, które można by nazwać takim uroczym przekonywaniem Pana Boga, że warto w Niego wierzyć. Jak tak się wsłuchamy, to naprawdę może nas to ująć za serce, że Pan Bóg, ten wielki, wszechmocny, On kieruje takie słowo: ja jestem Pan, nikt poza mną. Ja Pan jestem Stwórcą, ja Pan czynię to wszystko. Nie ma innego. Czyż nie ja jestem Pan, a nie ma innego Boga oprócz mnie? Bóg sprawiedliwy i zbawiający nie istnieje poza mną. Przysięgam na siebie samego. Tak Bóg mówi do człowieka. Wydawać by się mogło, że to na odwrót powinno być, że to my powinniśmy mówić do Pana Boga coś w stylu: Panie Boże, ja jestem tylko człowiekiem, ale zainteresuj się mną. Weź mnie pod swoje skrzydła, pod swoją opiekę. A tu jest na odwrót, to Bóg przekonuje. Uwierz we mnie, naprawdę nie ma innego. To naprawdę wszystko, ten świat i Ty, to wszystko jest moim dziełem. To wszystko zrobiłem z miłości. To jest niesamowite uniżenie się Boga przed człowiekiem. To jest Stary Testament, gdzie jeszcze nie znają przyjścia Syna Bożego jako człowieka na świat. Ale my, patrząc z perspektywy dzisiejszej, już po przyjściu Chrystusa na świat, widzimy, jak wielka to była zapowiedź właśnie tego wydarzenia, Bożego Narodzenia, niesamowitego uniżenia się Boga przed ludźmi. To się w teologii nazywa takim jednym słowem kenoza, czyli uniżenie się. Największe uniżenie Boga przed człowiekiem było na krzyżu. Wtedy Pan Bóg pokazał, że to wszystko robi dla nas. I tak naprawdę w naszej wierze jest wszystko na odwrót niż, można powiedzieć, w innych religiach świata. Bo oryginalność chrześcijaństwa polega właśnie na tym odwróconym porządku, że Bóg nie jest jakąś zapchaj dziurą, że jak ja czegoś nie potrafię zrozumieć i wyjaśnić, to mówię, że Pan Bóg to zrobił. Ale On jest osobą, która wchodzi w świat, która sama staje się stworzeniem, ten, który to wszystko stworzył. Nie możemy powiedzieć, że to, kiedy my klękamy do modlitwy, to nie klękamy przed Panem Bogiem, żeby się uniżyć, ale klękamy dlatego, że On już klęczy przed nami. Jeśli nie uklękniemy, to nie spojrzymy Mu w oczy prosto. I to najpiękniej pokazuje scena, kiedy Jezus myje nogi swoim uczniom. Bóg klęczy przed człowiekiem. Ja muszę uklęknąć, bo On już jest na kolanach. Bo On mi pokazuje, że to jest właściwa postawa do tego, żeby rozmawiać z kimś, kogo się kocha. Uniżyć samego siebie. My tymczasem w relacji z Panem Bogiem ciągle chcielibyśmy jakichś nowych znaków, nowych dowodów tego, że On jest, że działa i tak dalej. Nie dziwi nas w ogóle pytanie, z którym przychodzą do Jezusa uczniowie świętego Jana Chrzciciela. Jana, który chciał po prostu zweryfikować, czy Jezus to rzeczywiście ten, na kogo wszyscy czekają, Mesjasz zapowiedziany. Może moglibyśmy powiedzieć inaczej. Jan Chrzciciel przecież wiedział, kogo zapowiada i być może chciał, wysyłając swoich uczniów, im pokazać, żeby oni na własne oczy zobaczyli, że to już się wszystko dzieje. Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego jeszcze mamy oczekiwać? I co Jezus im odpowiada? Nie mówi tak albo nie. Mówi tylko: idźcie i powiedzcie, co widzieliście. Co widzieliście? Niewidomi wzrok odzyskują. Chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. Idźcie i powiedzcie, co widzieliście i słyszeliście. Jezus przedstawia im konkretne fakty, znaki. Czy to ludzi przekonuje? Na krótką metę tak, bo idą przecież za Jezusem tłumy. Ale właśnie pytanie, czy idą za Nim, czy za tym, co On robi? Za sensacją, że oto tutaj nakarmił tłumy, tutaj była umarła dziewczynka, On ją ożywił. Tam był trędowaty, którego oczyścił. Tu Łazarz, jego przyjaciel, wychodzi z grobu, mimo że już z grobu dobywał się odór świadczący o rozkładzie ciała i tak dalej, i tak dalej. Pod krzyżem tych tłumów nie ma przecież. Gdzie oni wszyscy są? Znaki przekonują na krótką metę. A my ciągle pragniemy nowych znaków, atrakcji. A tymczasem powinno nas przekonać samo przyjście Chrystusa na świat. Czy to nam nie wystarczy? Czy ciągle potrzebne są nam cuda? I gonimy, także w naszej wierze, od sensacji do sensacji. Tutaj jakieś prywatne czyjeś objawienia znajdziemy. I to nas strasznie pobudza, ciekawi. Dobrze, niech ciekawi, niech pobudza naszą wiarę, niech ją ożywia. Ale musimy też sobie uświadomić, bardzo ważną rzecz, bo dotknąłem już tego tematu objawienia. Objawienie kojarzy nam się, jak słyszymy to słowo, właśnie z czymś cudownym, że przychodzi jakaś postać z nieba, zza światów i coś ogłasza. W naszej wierze Bóg już objawił wszystko, co miał. W Piśmie Świętym, a przede wszystkim w osobie Jezusa Chrystusa. I to się nazywa tak zwane objawienie publiczne. Nic więcej Bóg już o sobie nie powie do końca świata. Już nic nowego. A wszystkie inne objawienia, które znamy, czy to objawienia w Fatimie, w Lourdes i tak dalej, czy te pomniejsze jakieś objawienia, one nie przynoszą żadnej nowej wiadomości z nieba. One nam zwracają uwagę na to, co już Bóg powiedział wcześniej, na to, co w tych czasach, kiedy one się działy, było potrzebne, Bóg uznał za konieczne. Ale co więcej, nie mamy obowiązku w takie objawienia wierzyć. Dlaczego? Dlatego, że one nie przynoszą nic nowego. Możemy w nie wierzyć, ale po to, żeby nasza wiara stawała się coraz mocniejsza. Dlatego, bo szczególnie w czasie teraz tym trudnym, jaki przeżywamy, jakim jest epidemia, pojawiło się wiele jakichś doniesień o rzekomych objawieniach, że tu Matka Boska coś powiedziała, tam ktoś inny. I ludzie tak za tym szli, pewnie trochę zagubieni, zdezorientowani sytuacją, szukając pocieszenia. Ale nie możemy dać się zwieść. Że teraz oto rzeczywiście z nieba przychodzi jakaś nowa, sensacyjna informacja. Po to mamy Pismo Święte, mamy tradycję Kościoła. Żeby tego się trzymać, tam jest pewność. Mamy sakramenty. Nie musimy szukać ciągle nowych znaków. Bo one rzeczywiście wzbudzają sensację i ciekawość, ale też mogą nas odwrócić naszą uwagę od tego, co w naszej wierze najważniejsze. Bo najważniejszymi znakami są właśnie sakramenty. Samo słowo sakrament oznacza znak i narzędzie, przez które Bóg działa, mówi i działa, przez które spotyka się z człowiekiem. Zobaczmy, że nawet liturgia jest w ten sposób skonstruowana, żebyśmy mogli doświadczać tego spotkania wszystkimi naszymi zmysłami. Słyszymy, widzimy, dotykamy, smakujemy, a nawet czasem czujemy zapach, kiedy jest kadzidło albo świeże kwiaty. Bóg chce do nas dotrzeć wszystkimi możliwymi kanałami, można powiedzieć. W taki sposób nas stworzył i w taki sposób też mamy przeżywać relacje z Nim. Znaki są po to, żeby nas umocnić. Ale znaki są różne w różnych zakątkach świata. Także w naszej religii, gdzie w Indiach będzie ksiądz odprawiał mszę świętą na siedząco przy niskim ołtarzu, a w Chinach na pogrzebie będą mieli żółty kolor szat, bo to jest dla nich kolor żałoby. W Afryce będą tańczyć na mszy i śpiewać, co nas, dla nas byłoby ciekawostką, ale my nie potrafilibyśmy prawdopodobnie w ten sposób przeżywać i okazywać naszej wiary, bo jesteśmy inni, mamy inną mentalność. I tak dalej, ale Bóg te znaki daje, żeby człowiek mógł do Niego przyjść i czuł się w spotkaniu z Nim swobodnie, dobrze, żeby potrafił otworzyć swoje serce. Ale ostatecznie przeżywanie sakramentów ma prowadzić do tego, żebym to ja stał się znakiem dla innych. Ale żeby to mogło się stać, to najpierw ja muszę prześledzić historię mojego życia i zobaczyć znaki od Boga w moim życiu. I to wcale nie muszą być nadzwyczajne sytuacje, nadzwyczajne rzeczy. Tych znaków jest prawdopodobnie wiele, ale wiele z nich nam umknęło. Coś, co pomaga zobaczyć znaki od Boga, to wdzięczność. Wdzięczność za każdy moment życia. Pielęgnując w sobie taki odruch wdzięczności, staniemy się też bardziej wrażliwi na znaki. Właśnie, nie na cuda, ale na znaki. na takie małe dla nas prywatne dowody tego, że Bóg jest w naszym życiu, że działa, że je przemienia krok po kroku, pomału. A trzeba te znaki zauważyć, żeby mieć się na czym oprzeć wtedy, kiedy tego zabraknie, kiedy właśnie pojawią się wątpliwości, ciemność w wierze. Zobaczmy, że takim pośrednim dowodem na to, że nie należy szukać w wierze cudowności, jest samo życie Pana Jezusa. Przyjmuje się, że żył 33 lata na ziemi, ale przez 30 lat nie działo się nic nadzwyczajnego. Prowadził zwykłe życie. Jedyna wzmianka to jest o Jego narodzeniu, później jak się gubi w świątyni, a potem cisza. Ewangelie nic nie mówią, bo nie miały co opisywać, bo to było zwykłe życie. Dopiero potem te ostatnie lata, nauczanie, cuda, śmierć, zmartwychwstanie. Tak samo jest i w naszym życiu. Ono jest zwykłe, ale ono, będąc takie zwykłe, jest prawdziwe i jest pełne Bożej obecności, tylko musimy chcieć ją zauważyć. Nie szukajmy cudowności, ale spróbujmy najpierw zrozumieć to, co mamy. Bo czy rozumiemy tak naprawdę wszystko, co się dzieje w sakramentach, co się dzieje podczas mszy świętej, co się dzieje wtedy, kiedy się spowiadamy? Czy naprawdę już pojęliśmy to wszystko? Po co gonić za czymś więcej? Pogłębijmy najpierw to, co mamy. Czy już zrozumiałem całe Pismo Święte? Pogłębijmy nawet najpierw to, co mamy. A jeśli już nam się to uda, co pewnie jest nieprawdopodobne i niemożliwe, to wtedy dopiero prośmy Boga o więcej, o kolejne znaki. Ale pamiętając o tym, że największym znakiem, jaki On nam dał, jest świat. I tu wracamy właśnie do pierwszego czytania. Ja, Pan, jestem tego Stwórcą, czynię to wszystko. I to zapewnienie Boga ma nam wystarczyć, ma być dla nas mocą. Ma też pozwolić nam pozbyć się czy przezwyciężyć w naszym życiu wszelkie wątpliwości. Bo Jezus Chrystus nie jest jednym z wielu bogów, jakich wyznaje ludzkość, ale jest Bogiem prawdziwym, jedynym i wcale nie jest obojętne, w co wierzę. Wcale to nie wszystko jedno, czy będę wierzył w Chrystusa, czy wyznawał inną religię, bo On jest prawdziwy i poza Nim nie ma innego. Tak samo sobie mówi. Moi drodzy, wiele padło słów podczas tych rekolekcji, ale niech każdy z nas sobie znajdzie jedną myśl, z którą zostanie i która będzie pracować w nas. A jak się spotkamy za jakiś czas, to może będzie okazja podzielić się, jak się zmieniliśmy. A jeśli nie między nami, to dzielcie się tym między sobą, jak Bóg zmienia wasze życie. Bo opowieść o tym, prywatna nasza opowieść o tym, gdzie widzę Boga w swoim życiu, może naprawdę komuś pomóc. Komuś, kto może już przestał wierzyć, że Bóg istnieje i działa. A od nas, kiedy usłyszy, że naszym zwykłym życiem Bóg się zainteresował, może być to wielką mocą do przezwyciężenia wątpliwości.